Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. I dzisiaj bardzo ważna sprawa i taka trudna i kontrowersyjna. Pamiętacie państwo może te ogromne kolejki z końca wakacji przed sądami, w których stali między innymi nauczyciele, ale też wszystkie inne osoby, które pracują z dziećmi. To był jeden z wymogów tak zwanej ustawy Kamilka, czyli nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Chodzi o to, że osoby pracujące z dziećmi musiały mieć zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. I stąd te kolejki. A dyrektorzy szkół byli zobowiązani do stworzenia w swoich szkołach takich standardów ochrony małoletnich przed przemocą. No i powstały różne regulaminy, które można znaleźć na stronach poszczególnych szkół. Kilka z nich sobie przejrzałam i muszę przyznać, że parę razy się podłamałam. No ale może czegoś nie zrozumiałam. Wszystko sobie, mam nadzieję, wyjaśnimy dziś w ważnej sprawie. Przyjrzymy się, jak w szkołach realizowane są wprowadzone we wrześniu standardy ochrony dzieci przed przemocą. A w studiu zacne grono gości. Mecenas, mediator dr Agnieszka Zemke Górecka, prezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Pedagog Agnieszka Czajkowska z drugiego liceum w Białymstoku.
Dzień dobry.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Barbara Zin-Dziedzic.
Dzień dobry.
I dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku, również Mariusz Sokołowski.
Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie i bardzo dziękuję, że zechcieliście wziąć udział w dyskusji na ten niełatwy, jak się okazało, czasem nawet kontrowersyjny temat. O co chodzi, wytłumaczę później, a teraz zaczynamy.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Ale może zaczniemy od wyjaśnienia, które należy się naszym słuchaczom. O co w ogóle tutaj chodzi? Ja tylko przypomnę, że wszystkie te zmiany nastąpiły po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. To pamiętamy na pewno tę sprawę, zakatowanego przez ojczyma. Absolutnie makabryczna sytuacja i stąd ta ustawa nazywana ustawą Kamilka właśnie. A o co w niej chodzi, wyjaśnią, mam nadzieję, nasi goście. Mamy szczęśliwie w studio, oprócz państwa dyrektorów, teraz też panią mecenas, no i panią pedagog, która pracowała w zespole, który to zespół przygotowywał tę ustawę. Jakie było w ogóle założenie tej ustawy? Jest założenie cały czas.
Założenie ustawy jest proste. Miała być ona skierowana na dobro dziecka. Dobro dziecka i wprowadzenie formalno-prawnych regulatorów ochrony. Czy ustawa była potrzebna? Jest potrzebna. Jest potrzebna na pewno. Regulacje dotyczące na przykład z mojego punktu widzenia reprezentacji dziecka w sądzie. One się bardzo zmieniły właśnie na podstawie ustawy kamilkowej, z tego względu, że kiedyś dziecko miało kuratora, teraz dziecko ma reprezentanta. Też jest duże uczulenie na kwestie związane z przygotowaniem osób, które reprezentują dziecko i przepisy dodatkowe dotyczące wysłuchania dziecka w ramach procedury cywilnej i karnej. Więc z mojego punktu widzenia jako prawnika absolutnie te unormowania, które zostały wprowadzone, są adekwatne do potrzeb dzisiejszego funkcjonowania dziecka w wymiarze sprawiedliwości, bo ono funkcjonuje, bo ono jest dzieckiem rodziców, które się rozwodzi, ono jest dzieckiem, które ma problemy, ono jest dzieckiem, które również popełnia czyny, które powiedziałabym są niedozwolone, więc jakby spektrum duże. Natomiast też w tej ustawie wrzucono wiele innych kwestii i jak się czyta się bardzo ciężko tę ustawę. Dlaczego? Dlatego, że ustawa jest jak tak naprawdę nie jest ustawą, tylko jest zbiorem przepisów, które nowelizują inne ustawy. Co to powoduje? Powoduje to taki trochę chaos. Jednocześnie w ustawie wprowadzono szereg regulacji dotyczących funkcjonowania dziecka, ale nie tylko w szkole, nie tylko w przedszkolu, nie tylko w żłobku, ale w ramach opieki zdrowotnej, ale również w hotelach, ale również w turystyce. Więc spektrum jest bardzo szerokie. Tego, czego mi brakuje, brakuje mi systematyzacji. Systematyzacji słownictwa, nazewnictwa. Nie można wprowadzać tych samych regulatorów w szkołach podstawowych, szkołach średnich. Nie wolno moim zdaniem liczyć na to, że osoby, które będą czytały tą samą, będą czytały w ten sam sposób. Powstały wytyczne. Te wytyczne na pewno są pomocne, ale one nie załatwią sprawy, ponieważ interpretacja przepisów jest bardzo różna, prowadząca czasami do absurdu.
No właśnie, pani pedagog, no bo przenieśmy to teraz wszystko na życie szkolne, takie codzienne funkcjonowanie. W szkołach różnych, bo mamy szkoły i zawodowe, i branżowe, i średnie, i podstawowe. Jak ta ustawa kamilkowa przekłada się na życie, funkcjonowanie w szkołach, takie codzienne?
Znaczy ja kiedy myślę o tej ustawie, to myślę, że jestem bardzo zadowolona, że ona powstała, bo ona ma chronić małoletniego, ona ma chronić dziecko przed krzywdzeniem. I kiedy przyjrzymy się temu całemu systemowi żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła średnia, to tutaj każda szkoła powinna mieć, tak jak mówiła pani mecenas, swoje trochę regulacje. Inaczej zajmujemy się dzieckiem w żłobku, inaczej zajmujemy się licealistą, tak już kolokwialnie mówiąc. W żłobku możemy wziąć dziecko na kolana, kiedy płacze, je przytulić, czy nie możemy. W liceum jest inaczej, tak? Ja pracuję w liceum i byłam w zespole, który tworzył te standardy dotyczące naszej szkoły licealistów i wzięliśmy szereg ludzi do tej pracy. I polonistów, i fizyków, i nauczycieli wychowania fizycznego, żeby poznać całe spektrum. Ja zajmuję się inną działką, nauczyciel wychowania fizycznego inną. I musieliśmy usłyszeć różne głosy, jakie oni mają trudności podczas swoich lekcji, co może się pojawić, co może się wydarzyć. Podstawówka i żłobek, przedszkole, ja też nie wiem, co tam się dzieje, bo nie pracuję z tymi dziećmi. Więc tutaj powinno być dostosowanie do każdego etapu edukacji.
Tu mamy założenia słuszne i tak dalej, ale potem spotykają się z tym dyrektorzy i muszą te standardy opracować i w swoich szkołach wdrożyć. No i opracowali bardzo różnie. To do tego potem jeszcze wrócimy, ale skoro mamy tutaj dwóch dyrektorów, to jak to jest u państwa realizowane w szkołach? Jak te standardy wyglądają? Może zaczniemy od pani wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi, Barbary Zin-Dziedzic, która, jak przeczytałam w regulaminie, jest osobą odpowiedzialną za to, jak ujęto politykę ochrony uczniów w tej szkole właśnie. Jak to u państwa funkcjonuje?
Zgodzę się tutaj z panią Agnieszką. Zespół się zebrał, którym koordynowałam. To był ogromny zespół ludzi, i nauczyciele, i pedagodzy. Ja muszę tutaj podkreślić, że u nas są uczniowie, jest grono uczniów niepełnosprawnych. U nas dochodzi jeszcze opieka nad tymi uczniami niepełnosprawnymi, którzy mają różnego rodzaju zaburzenia. I te osoby też, tych uczniów trzeba ochronić. Czasami wydaje nam się, że właśnie rodzice są nadopiekuńczy albo nie do końca jakby sprawują prawidłową opiekę nad tymi uczniami właśnie. I myślę, że tutaj musieliśmy się też skupić na tym, że musimy chronić wszystkich, i tych małoletnich, i tych dorosłych, uczniów pełnoletnich, no i tych uczniów z jakimiś dysfunkcjami. Także cały zespół ciężko pracował przez kilka razy, żeśmy się spotykali, rozmawialiśmy ze wszystkimi i te procedury, taką politykę stworzyliśmy.
No, ja czytałam ten regulamin. Na mój taki chłopski, dziennikarski rozum, to wszystko naprawdę w tym waszym regulaminie brzmiało sensownie. Podobnie zresztą jak w przypadku szkoły podstawowej numer 20, ale mówię to tylko moje zdanie, ale mam kilka cytatów z innych regulaminów, to potem się temu przyjrzymy. A jak to jest u pana, panie dyrektorze? SP numer 20, dyrektor Mariusz Sokołowski.
Oczywiście nasza szkoła ten wymóg ustawowy zrealizowała i powstały standardy ochrony małoletnich, ale tak jak pani mecenas stwierdziła, sporo wytycznych, dużo takich trudności, więc jakby trzeba zaznaczyć, że zespół, który to tworzył, to nauczyciele, pedagog, szkolny psycholog, a nie prawnicy, więc te standardy staraliśmy się taki na zdrowy pedagogiczny rozum stworzyć, ale są na pewno zapisy, które będziemy chcieli ewaluować i zmienić, bo obawiając się właśnie, żebyśmy dopełnili wszystkich tych wytycznych, niektóre przestrzenie takie funkcjonowania uczniów w szkole ograniczyliśmy. Chociażby właśnie kontakt przez komunikatory, który wcześniej gdzieś nauczyciele praktykowali i przygotowali na przykład uczniów do konkursu z biologii właśnie poprzez wysyłanie wiadomości do opracowania przez Messenger, tak robi nasza nauczycielka i jest bardzo skuteczna w przygotowaniu do konkursów, no wycofaliśmy taką możliwość, obawiając się, że to gdzieś tam jest niezgodne z tymi wytycznymi, więc przyznam szczerze, że to na pewno będzie ewaluowane przez nasz zespół, bo już widzimy, że w niektórych miejscach, przestrzeniach są takie zapisy, które trzeba by było lekko zmodyfikować.
No ale nie macie takiego zapisu, że nie można za bardzo na korytarzu do ucznia się zbliżyć, jak się z nim rozmawia. Ale niestety w tych regulaminach o ochronie małoletnich znalazłam też absurdy. A może to nie są absurdy, tylko ja czegoś nie rozumiem po prostu, ale mam nadzieję, że państwo mi wyjaśnicie.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Ale zanim przejdziemy do tych absurdów, to muszę państwu przyznać, chociaż zazwyczaj nie dzielimy się takimi informacjami, ale w tym przypadku jest to akurat ważne. paru dyrektorów szkół odmówiło mi udziału w tym programie. Oczywiście bardzo przepraszali, ale tłumaczyli, że to z powodu problemów, które mają właśnie w swoich szkołach w związku z tą ustawą. Oczywiście bez nazwisk, bez identyfikacji szkół powiem króciutko, o co chodzi. Ano, jeden z dyrektorów opowiedział mi, że jeśli rozmawia z uczniem, to zawsze przy otwartych drzwiach. Drzwi jego gabinetu, dyrektora, nie mogą być zamknięte, jeśli jest tam uczeń. To samo dotyczy psychologa. Mało tego, na korytarzu nie można z uczniem rozmawiać, stojąc zbyt blisko niego. No szkoda, że nie określono precyzyjnie odległości, bo można by chodzić z metrówką na przykład i mierzyć, nie? Ale to nie koniec. Nikt nie chce już jeździć do uczniów na nauczanie indywidualne. Tylko online, bez kontaktu. Ja naprawdę to sobie dokładnie zapisałam, to nie są żadne wymysły. Kolejna szkoła, podstawówka, rodzice domagają się od nauczycieli natychmiastowych działań. Jeśli na przykład uczeń obrazi czy popchnie drugiego, to ma być bezpiecznie, bo tak jest na stronie, bo jest ustawa. Proszę interweniować, ukarać, nie wiem co zrobić, natychmiast. No i jeszcze ze szkół branżowych ponoć ci uczniowie mają problemy z praktykami, bo zakłady pracy nie chcą takich praktyk organizować, bo po co im te całe procedury z tymi rejestrami, z tymi zaświadczeniami i tak dalej. I jeszcze jeden cytat z dyrektora. Każdy, kto musiał tworzyć ten dokument, chodzi o te regulaminy, te standardy, rwał sobie włosy z głowy. Co państwo na to?
To strasznie trudne, co pani mówi. Bardzo trudno mi się tego słucha, ponieważ te standardy mają służyć dobru dziecku. Jeżeli my wytyczymy, my pedagodzy, nauczyciele, tutaj już procedury, wdrażając procedury karne, jeżeli my wyznaczymy sobie to, że dziecko ma być priorytetem i że mamy dbać o jego bezpieczeństwo i dbać o jego dobro, to musimy potraktować dziecko jako przedmiot, nie przedmiot, tylko podmiot naszej współpracy. I musimy nauczyć się też komunikacji. Jeżeli ja rozmawiam jako pedagog, rozmawiam z uczniem, ja zawsze mu mówię, że drzwi są zamknięte, bo ja zamykam drzwi, żeby było jasne. Kiedy ja jako pedagog słucham trudnych sytuacji swojego ucznia z życia, jak mi opowiada, jak płacze, ja nie zostawiam otwartych drzwi, ale zostawiam otwarte drzwi w przenośni. One może, dziecko, uczeń może w każdym momencie wyjść.
Ale to skąd się wzięły takie absurdalne sytuacje? Pani mecenas, może pani wie, czy to wynika z tego, że z tego, o czym pani mówiła, z tego takiego chaosu interpretacyjnego, związanego z nazewnictwem. No ja rozumiem takiego dyrektora, który usiadł i musiał coś stworzyć. Pan dyrektor powiedział, my nie jesteśmy prawnikami, nie mamy, czy to jest niezgodne z prawem, czy tylko ze zdrowym rozsądkiem.
Ja myślę, że ten problem jest bardzo duży. Ja ostatnio przeczytałam sobie jakiś artykuł, gdzie w jednej ze szkół zebrano zgody od wszystkich rodziców na to, żeby nauczyciel WF-u mógł asekurować dziecko, czy co jest spowodowane tym, że jest kwestia dotyku, tak? No bo jest dotyk fizyczny, cielesność jest. W różnym miejscu może dotknąć, asekurując dziecko, prawda? No to różnie
może
być.
Jak na zajęciach karate? Tam ciągle trener
właśnie,
dotyka, bo musi pokazać, jak się sztuki walki.
I to jest kwestia, przepraszam, pani mecenas, komunikacji z uczniem. Jeżeli ja na przykład wytłumaczę uczniom, jak ma polegać, ja mówię w języku teraz nauczyciela wychowania fizycznego, jak ma wyglądać wykonanie danego ćwiczenia i tłumaczę mu, że masz zrobić to w ten sposób, bądź w ten sposób. I jeżeli coś się zadzieje, ja będę cię asekurował, żeby ci się nic nie stało. Ja mówię, ja komunikuję, ja zaznaczam,
tak,
że mogę cię dotknąć.
Pani mówi o wersji deluxe, ale posłuchajmy jeszcze,
to są standardy, to właśnie powinny być standardy.
To nie jest takie proste. I absolutnie, gdybyśmy czytali bardzo dosłownie ustawę, to możemy wyciągnąć bardzo różne wnioski.
No właśnie.
Również wnioski takie, że na taki dotyk potrzebna jest zgoda. Naprawdę, bo jakby właśnie brakuje siatki pojęciowej, brakuje określenia kierunku, bo czym innym zasada, czym innym wykonanie zadania, czym innym cel. Troszeczkę się to rozpłynęło w tej ustawie,
ale
takie mam wrażenie.
Bardzo się rozpłynęło. Posłuchajcie państwo jeszcze tutaj cytaty z regulaminów. Nikt nie może was oczywiście bić, szturchać, popychać. Kurczę, chociaż to też, no ktoś może niechcący kogoś popchnąć czy szturchnąć, ale lekceważyć. Jeśli ja się poczuję zlekceważony jako uczeń przez nauczyciela, bo na przykład kontaktu. O, na przykład ja się czuję teraz zlekceważona przez pana dyrektora, bo nie nawiązał ze mną kontaktu wzrokowego. No i co, panie dyrektorze? No i co? Dobrze, lekceważyć nie można. Jeśli czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów osób dorosłych pracujących w szkole, możesz o tym powiedzieć nauczycielowi. No ja też często się czuję niekomfortowo, naprawdę w wielu sytuacjach. To jest bardzo pojemne słowo. Myślę, że trzeba uważać na słowa, bo one mają moc. A teraz zachowania niepokojące uczniów. Nadmiernie szuka kontaktu z dorosłym. Przecież jeżeli uczeń Nie będę tego rozwijać. Uczeń wycofuje się w świat wirtualny. Gry komputerowe, internet, to jest niebezpieczne zachowanie. No to ja teraz jestem zaniepokojona całą polską młodzieżą i publicznie to państwu ogłaszam. A na koniec hit. Naprawdę. Pamiętaj, że żarty, które nie bawią drugiej osoby, nie są żartami. I taką zabawę słowną natychmiast przerywaj. Moje dzieci w ogóle się z moich żartów nie śmieją. I co? Oczywiście cała ta sytuacja nie jest zabawna, ale mam wrażenie, że ocieramy się o absurdy. No ale może się mylę. Mam nadzieję, że państwo mnie uspokoicie i powiecie, że się mylę, że ja przesadzam, że to brzmi dobrze i rozsądnie. No powiedzcie to państwo.
Tak jak wcześniej wspominałem, w mojej szkole przyjęliśmy taki zdrowy rozsądek, że jako takie źródło, które nam będzie towarzyszyć przy wdrażaniu tych wszystkich wytycznych. Aczkolwiek mamy te standardy, oczywiście one regulują jakieś tam przestrzenie funkcjonowania naszej szkoły, aczkolwiek uważam, że wcześniejsze akty prawne, wewnątrzszkolny program wychowawczy profilaktyczny, statut szkoły, inne dokumenty generalnie zabezpieczały dzieci przed krzywdzeniem i nie komplikowały też tak życia. Wydaje mi się, że atmosfera, klimat szkoły, stworzenie poczucia bezpieczeństwa, znalezienie czasu dla uczniów, żeby mogli przyjść właśnie polityka otwartych drzwi, pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły naprawdę wystarczały. Teraz oczywiście trzeba stworzyć te standardy tak, żeby one nie zakłócały funkcjonowania szkoły i na razie poza kilkoma tutaj sytuacjami jakoś jako szkoła funkcjonujemy. Aczkolwiek znam wiele przykładów, że te standardy powodują, że tworzą więcej kłopotów i problemów niż rozwiązują takich realnych sytuacji zagrażających dziecku.
A wiecie państwo, że uczniowie są sprytni, mogą to wykorzystywać w taki sposób, że może to za bardzo się tutaj posunę już w swoich takich czarnych myślach, a na przykład w ogóle nikt nie będzie w szkole chciał pracować, skoro nauczyciel nie może lekceważyć na przykład.
Ja nauczycielom współczuję bardzo, bo moim zdaniem standardy te będą bardzo ograniczały normalność. Ja nazwę to normalnością. Standardy, w których ja dzisiaj też czytałam jakiś artykuł i też wytyczne dotyczące. Mam Dzień Nauczyciela za chwilę. Dla mnie standardem było, że ja nosiłam kwiaty dla wychowawczyni, ponieważ to było jej święto. Czy to były klasowe, czy były indywidualne. No i teraz sobie czytałam artykuł, z którego wynika, że w przedszkolu kwiaty zostały wyłączone jako, że możemy je dać, a w szkole nie.
Znalazłam to w regulaminie. Pani mecenas, w jednym z regulaminów znalazłam, że jest zakaz takich prezencików dla nauczycieli.
Co to znaczy? My nie uczymy doceniania. Te standardy oduczają nas doceniania, celebrowania pewnych świąt, pewnych wydarzeń. To nie jest nic dobrego.
Jaki to ma związek z ochroną małoletnich przed przemocą?
No właśnie, dlatego znajdą się tam tak dziwne rzeczy niektóre, które absolutnie moim zdaniem one będą uprzedmiotawiały relacje ludzkie. One nie będą podmiotowane. One nie będą się opierać na śmiechu, radości, łzach, różne, bo mamy różne emocje. Tylko na tym, czy ja gdzieś też czytałam dzisiaj w standardach, że jeżeli dziecko chce się przytulić, to upewnić, czy na pewno chce się przytulić. Przecież to jest absurd. Dzieci w pierwszej klasie przychodzą do wychowawczyni, przytulają ją z każdej.
W czwartej też, właśnie.
I ten nauczyciel ma zapytać, czy chcesz być przytulony? Przecież to są absurdy.
Tam było też coś o tym, że nie można jakichś udawać walk, jakichś zabaw, udają walki. Ludzie, a przecież
są rycerze.
Klasy 1-3. Co robić? Nie dotknąć dziecka w klasie 1-3? Proszę państwa, zastanawiam się po pierwsze, co to ma wspólnego z ochroną dzieci przed przemocą. To jest dla mnie jakieś totalnie absurdalne. Naprawdę czasami lepiej napisać mniej, tak jak w przypadku tych regulaminów. Dlatego państwo przyszli oczywiście, bo macie regulaminy niekontrowersyjne, to rozumiem. A po co pisać takie rzeczy, które zawsze, nie wiem pani mecenas, czy ja się mylę, można wykorzystać przeciwko nauczycielowi, uczniowi, rodzicowi i tak dalej. Ja na przykład jako dziennikarka teraz zastanawiam się, czy w ogóle będę w stanie kiedyś porozmawiać z dzieckiem, czy ja będę mogła porozmawiać jako dziennikarka. Bo ja może będę musiała mieć zaświadczenie, może będę musiała spytać o zgodę pana dyrektora, nauczycielkę, rodziców, nikt się nie zgodzi. My na razie w ogóle...
Ale ja organizowałam ostatnio kluby mediatora. Dzisiaj musiałabym wziąć zaświadczenie z rejestru o niekaralności, żeby móc
pani
mieć
mecenas,
kontakt.
Przecież myśmy byli razem.
Dlaczego nie?
Myśmy byli razem na spotkaniu
z młodzieżą.
Ależ się dotykaliśmy tam.
Tak, siedzieliśmy razem na pufach, blisko obok siebie.
Dobrze, że to było wtedy. Teraz już nie jest to nie do pomyślenia. Co my zrobiliśmy z tą... Do czego my doszliśmy, proszę państwa? Co się stało? Co poszło nie tak?
Myślę, że nie ma jednoznacznych sytuacji i dlatego nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Że tak jak pani też powiedziała o tym, że tworząc te standardy, powinniśmy założyć bezpieczeństwo, ale też racjonalizować, czyli szukać jakiegoś tutaj zdrowego rozsądku i za tym zdrowym rozsądkiem iść. Bo jeżeli ja chcę być traktowana z szacunkiem, to ja też muszę tym szacunkiem kogoś innego traktować. Jeżeli ja jestem uczciwa w swoich zamiarach, to również oczekuję tej uczciwości od innych. Wiem, że oczekiwania i oczekiwania mogą się gdzieś wyminąć, ale jeżeli ja nie zakładam tego, że ktoś może mnie skrzywdzić i ufam, to ufam. Traktujmy ucznia z szacunkiem i z zaufaniem, tak jak my chcemy być traktowani. I dla mnie to jest najważniejsze. Dobro ucznia. I tutaj bym się na tym skupiała. Nie na tym, że nie mogę się skontaktować z uczniem, bo mogę. Zróbmy to w celach służbowych.
Pytanie, co my możemy zrobić już z tymi regulaminami?
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Czuję, że to dyskusja na półtorej godziny, ale no właśnie już na koniec, co można i powinniśmy z tym zrobić, żeby wyeliminować te absurdy. Rzeczywiście chronić dzieci, nie krzywdzić przy tej okazji innych. No i nie psuć atmosfery w szkole, przecież nie o to chodzi.
Znaczy szkoła ma być miejscem bezpiecznym. To powiedział bardzo fajnie pan dyrektor, że już zauważa po tak krótkim czasie mankamenty zapisów. Ewaluować, rozmawiać z uczniami, rozmawiać z rodzicami i rozmawiać z nauczycielami i patrzeć, co działa. Po to są te zespoły do ewaluacji. Po to było tyle osób do tworzenia zespołu, do tworzenia tych standardów, żeby móc się na tym skupić, co poszło nie tak, co możemy zmienić, co dodać, co zabrać, co nie działa. Jeżeli będziemy patrzyli właśnie w tym kierunku, co możemy zmienić i będziemy to zmieniać, to ja myślę, że pójdziemy naprawdę w dobrym kierunku. Musimy to. Ta ustawa nakazuje nam posiadanie tych standardów, więc one muszą być. To zróbmy i stwórzmy je tak, ewaluujmy je tak, aby one były dla nas dostępne, przystępne i dla naszych uczniów.
Państwo, dyrektorzy?
Ja chciałbym, żeby ustawodawca jednak też pochylił się nad tymi przepisami.
Bijemy brawo. Tak.
Poza tym one są obwarowane sankcjami i czasami nadgorliwość dyrektorów czy pedagogów wynika z obawy przed konsekwencjami, tak? Bo niedopilnowanie tych standardów albo nie daj Boże jakieś złamanie tych przepisów, to są poważne konsekwencje karne. Stąd też dochodzi do sytuacji, że nie wiem, czy rodzice, którzy jeździli wcześniej na basen, mogą jechać z dziećmi na basen i pomóc suszyć głowy, czy nie. Rodzice, którzy jeździli na wycieczkę, czy muszą zaświadczenie o niekaralności przywieźć, chociaż będą cały czas też z nauczycielami i z dziećmi, czy nie. Naprawdę mamy wiele wątpliwości, kiedy mamy sprawdzać, bo też nie można nadużywać tego prawa sprawdzania i żądania tych zaświadczeń, więc tutaj jednak szkołom przydałyby się jasne wytyczne.
No my też jako radio zapraszaliśmy uczniów, przecież ja chodziłam do szkół na warsztaty, no i teraz wszystko się skończy. I kto na tym straci? Pani dyrektor?
Oczywiście stracą na tym uczniowie.
Myślę, że nauczyciele też na tym stracą.
Nauczyciele też.
My też stracimy, bo nie będziemy mieć fachowców, no bo nie będą mieli gdzie praktyk odbywać.
Dokładnie tak. My właśnie wysłaliśmy w tej chwili 130 uczniów na praktykę. Dzięki Bogu jakoś się udało.
Widzicie państwo, nie jest łatwo.
Nie jest łatwo, ale chyba przychylność pracodawców, z którymi współpracowaliśmy przez tyle czasu...
Poznajomości się udało. Pozwoliło
nam to.
Pani mecenas,
ja
złote myśli
pewna,
na koniec.
Nie wiem, nie mam złotych myśli, ale ja jestem pewna, że dobrostanu dziecka, dobra dziecka nie da się uregulować zasadami, przepisami. Dobro dziecka wymaga tego, aby miało bezpieczeństwo w swoim domu, aby miało bezpieczeństwo w szkole, ale nie chodzi tutaj o ilość przepisów, które się narzuca. Nie chodzi o ich interpretację, chodzi o przejrzystość funkcjonowania dziecka w świecie współczesnym. Natomiast te standardy, moim zdaniem, one ograniczają dobrostan również dzieci.
I mój apel do dyrektorów. Państwo dyrektorzy, przyjrzyjcie te regulaminy. Wyrzućcie to, co jest niepotrzebne, absurdalne, kontrowersyjne, wieloznaczne. Słowa, naprawdę mają moc. I może to wszystko obrócić się również przeciwko wam. Mecenas mediator dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Dziękuję.
Pedagog Agnieszka Czajkowska z drugiego liceum w Białymstoku.
Dziękuję.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku Barbara Zin-Dziedzic.
Dziękuję.
I dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku Mariusz Sokołowski, któremu biłyśmy tu prawo. Tak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ci państwo byli naszymi gośćmi. Bardzo jeszcze raz państwu dziękuję za udział w tej ważnej, myślę, dyskusji. Na pewno będziemy do niej wracać. Kolejna ważna sprawa już za tydzień, a za moment wiadomości Polskiego Radia Białystok, a potem program Tu i Teraz, Polskie Radio Białystok.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.